To jest 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku
porozmawiamy o Jacku Hugo Baderze, włóczędze polskiego reportażu.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
To jest 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. Kłania się Bartosz Józefiak. Proszę Państwa, biała gorączka w Rajskiej Dolinie Śródzielska, dzienniki kołymskie, długi film o miłości, powrót na Broad Peak, Skucha, audyt, szamańska choroba, strażnicy wolności, to są wszystko książki pisane przez Jacka Hugo Badera, reportera i wieloletniego autora dużego formatu Gazety Wyborczej, autora kochanego przez swoich czytelników za formę niepodrabialną literacką, za miejsca, do których nas zabiera, czy jest to Syberia, czy są to upadłe PGR-y, a przez innych, może mniej lubiany, za, nazwijmy to, tendencję do fantazjowania, która reporterowi nie przystoi według niektórych. Jacek Hugo Bader doczekał się własnej literackiej biografii, Hugo Bader Włóczęga. Z nami jest autorka tej książki, Izabela Adamczewska-Baranowska, akademiczka i dziennikarka Gazety Wyborczej. Witamy Cię, Izo.
Cześć, Batku, dzień dobry.
Iza, powiedz proszę, dlaczego Hugo Bader? Mamy tylu świetnych, wybitnych reporterów w Polsce, a ty na warsztat wzięłaś akurat tego Włóczęgę, jak go sama nazywasz, jak on się sam nazywa też.
Tak, no najbardziej spontanicznie odpowiedziałabym ci, że chciałam się dobrze bawić pisząc, odpocząć trochę od takiego akademickiego pisania, którym się zajmuję na co dzień. Chciałam przeżyć przygodę, a Jacek jako wyrazisty bohater wydał mi się idealnym towarzyszem tej przygody, no bo właśnie chyba nie ma reportera, który wzbudzałby więcej emocji u swoich czytelników, ale też u osób, które jego reportaży nie przeczytają, bo na przykład mają mu za złe, że pomalował się na brązowo i poszedł na marsz niepodległości. Ale tak poważniej, to Jacek uosabia to, co mnie w reportażu jako badaczkę interesuje najbardziej, na przykład jego reputacyjne problemy i to, że jest nazywany Jackiem Hugo Bayerem, o czym już wspomniałeś, są pretekstem do tego, żeby zastanowić się nad zagadnieniem fikcji w reportażu. Czy jest kłamstwem, czy też może po prostu artystyczną kreacją. Stosunek Jacka do bohaterów na przykład, bardzo bezpośredni, prowokuje do postawienia pytania o etykę pracy reportera, o to, jak powinno się traktować bohatera, jak powinno się z nim pracować. No i bardzo interesuje mnie kwestia poprawności politycznej. Czy taka forma autocenzury sprzyja reporterowi, czy też raczej bywa dla niego kagańcem. No a poza tym Włóczęga to jest książka nie tylko o Jacku, to jest książka o całej kategorii reporterów awanturników, o różnych Tedach Conoverach, Hunterach Thompsonach, Egonach Erwinach Kiszach, czyli różnych szalejących reporterach, którzy nie przesiadują grzecznie w redakcjach, przy biurkach, nie obawiają się łamania tabu i chętnie wystawiają się na różne niebezpieczeństwa, na podbramkowe sytuacje. No i jest to też książka o takim bazarowym dziennikarstwie, dziennikarstwie lat 90. i o początkach Gazety Wyborczej. Więc Jacek wydał mi się idealnym bohaterem do poprowadzenia takiej opowieści.
Do tych wszystkich wątków, o których mówisz, wrócimy, bo one są bardzo ciekawe, ale chciałbym, żebyśmy porozmawiali o tej figurze wałęsającego się psa, ty go tak porównujesz Hugo Badera, on sam się tak opisuje, prawda? Czyli to jest to, o czym ty mówisz, takie dziennikarstwo trotuarowe, a nie z kawiarnianego stolika, gdzie angażujesz się całym sobą w proces zbierania materiału, jesteś z bohaterami, jesz z nimi, podróżujesz z nimi, żyjesz z nimi, jesteś w drodze, opisujesz też bardzo cieleśnie to, co przeżywasz, zamiast sadzać bohaterów grzecznie naprzeciwko siebie przy stoliku i odpalać dyktafon. Rozumiem, że to jest dziennikarstwo, które jest ci bliższe i nie wiem, czy można powiedzieć, że lepsze albo ważniejsze niż takie dziennikarstwo, nazwijmy je kawiarniano-stolikowe.
No tak, ten bezpański kundel to jest rzeczywiście takie zwierzę totemiczne Hugo Badera. Ten kundel wyliniały, kulawy, ale szczęśliwy i to Mariusz Szczygieł zestawił tego wałęsającego się psa pojawiającego się w reportażach Hugo Badera, z optyką Kapuścińskiego, z taką optyką ptasią, z takim spoglądaniem z wysokości na świat, tak trochę korektorsko, dyscyplinująco. U Badera mamy nos przy ziemi, a niekiedy i w śmietniku. I to jest taki sposób pisania reportaży, który Robert Boynton nazwał nowym dziennikarstwem. Napisał kilkanaście lat temu taką książkę, zbiór wywiadów z amerykańskimi reporterami, którzy właśnie żyją z bohaterami, którzy angażują się cieleśnie, którzy sprawdzają wszystko na własnej skórze, którzy przekraczają te bariery komfortu. I tak jak powiedziałeś, nie można chyba powiedzieć, która z metod jest lepsza, która jest gorsza, czy takie stolikowe dziennikarstwo, czy to uliczne, trotuarowe, ale chyba w niektórych sytuacjach jedyną możliwością przeżycia i zrozumienia tego, co przeżywa bohater, jest wejście w jego buty. Hugo Bader w jednym z wywiadów tak ujął to swoje reporterskie modus operandi, że nigdy się nie dowiesz, jak normalsi patrzą na śmieci, które się poniewierają po ulicy, jeśli będziesz takim normalsem. I myślę, że coś w tym jest. Zresztą w pewnych sytuacjach taka strategia maksymalnego zbliżenia się przynosi korzyści. To jest też opowieść na przykład o prowokacjach dziennikarskich czy o reportażach wcieleniowych. Bo przecież na przykład Nellie Bly, która była pierwszą dziennikarką kaskaderką, to były lata 80., jeśli dobrze pamiętam, XIX wieku, ona się dała zamknąć na 10 dni w szpitalu dla obłąkanych i gdyby tego nie zrobiła, to przecież ludzie nie dowiedzieliby się, w jakich warunkach przebywają w tym przybytku pacjentki.
Za to też czytelnicy, myślę, kochają Hugo Badera, że on ich po prostu zabiera ze sobą w tę podróż, którą on przeżywa, i on jest w swoich książkach bardzo mocno obecny. Jest jednym z bohaterów, prawda? Ty robisz rozróżnienie między rzeczywistym Jackiem Hugo Baderem, człowiekiem z krwi i kości, a jego literacką figurą, którą on umieszcza w swoich książkach. Ty Jacka Hugo Badera poznałaś, rozmawialiście kilka razy, rozmawiałaś z jego przyjaciółmi. Czy widzisz dużą różnicę między tą autokreacją reporterską a żywym człowiekiem, z którym rozmawiałaś? Czy oni są podobni do siebie, czy to jest, może to są dwie zupełnie różne osoby?
No tak, po pierwsze wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby właśnie odróżnić tę osobę od reporterskiej persony, bo bardzo często utożsamiamy imię i nazwisko z okładki książki reporterskiej z narratorem, zapominając, że ten reporterzysta sam siebie czyni bohaterem własnych tekstów. Zresztą wszyscy przecież tworzymy personę na różne publiczne okoliczności, zakładamy różne maski. I no właśnie, Jacek bardzo często pokazuje w swoich reportażach kulisy zamiast fasady. Zdarza się, że sam się ośmiesza, ale przecież ta strategia też jest bardzo przemyślana. Jako reporter jest takim żartownisiem, tricksterem, survivalowcem, no a w życiu pewnie jest inny z kolegami, jest inny dla żony, a jeszcze inny był dla mnie, kiedy rozmawialiśmy i spotykaliśmy się, kiedy zbierałam materiały do tej książki. Świetnie to ujął Michał Witkowski w jednym z wywiadów po publikacji głośnej powieści Lubiewo, że pisarz to jest facet mocny w gębie, kiedy siada do komputera, to wychodzi z niego diabeł, a w życiu to ja siedzę grzecznie i piszę doktorat. Oczywiście Jacek Hugo Bader doktoratu nie napisał, zresztą nie napisał też pracy magisterskiej, bo skończył studia bez dyplomu. No ale niewątpliwie jest parę rzeczy, które mnie zaskoczyły. I miałam parę takich spostrzeżeń, które nie pasowały mi do tej reporterskiej persony Jacka. Na przykład to, że chociaż w swoich reportażach jest takim mocnym facetem, może nawet też trochę dziadersem, to w gruncie rzeczy jest bardzo zależny od kobiet. Że to mama znalazła mu studia i go na te studia wysłała. Żona znalazła ogłoszenie o rekrutacji do Gazety Wyborczej. Magda Grzebałkowska, z którą rozmawiałam, a która się z Baderami przyjaźni, opowiedziała mi o tym, że Jacek jest życiowo nieporadny, tak domowo-życiowo, że to żona płaci za niego rachunki, to ona organizuje mu życie. No i do tego akurat no, niespecjalnie chciał się przyznać. A więc w książkach jest awanturnikiem, a w życiu takim dobrym mężem, no i pracownikiem etatowym, bo jednak to pół etatu w Gazecie Wyborczej nadal ma.
No proszę, awanturnik, a trochę pantoflarz. Ale powiedz, ty go też zaliczasz do gatunku gonzo, do dziennikarzy gonzo, ja nawet wręcz jednego z pierwszych w Polsce przedstawicieli tego gatunku. Jakbyś mogła krótko powiedzieć, co to jest gonzo i dlaczego Jacek Hugo Bader pasuje jak ulał do tego stylu pisania reportaży?
No tak, Gonzo to jest taki styl osobniczy właściwie, Huntera Thompsona, czyli jednego z nowych dziennikarzy, chuligana reportażu. I Ziemowit Szczerek, który wypromował ten sposób pisania w Polsce w swojej powieści Przydzień, Mordor i Nazje, czyli Tajna historia Słowian, chyba najlepiej tak skrótowo zdefiniował Gonzo. Gonzo są szlugi, narkotyki, gorzała i panienki. No i te wszystkie elementy w reportażach Jacka Hugo Badera są. Przede wszystkim jednak w reportażu Gonzo nie ma poprawności politycznej, a na pierwszym planie jest autor i przygody autora, a nie temat. Myślę, że Jacek idealnie w taką kategorię reportażysty się wpisuje.
No właśnie, jest bardzo w swoich książkach obecny i ponieważ jest właśnie naprawdę personą, obok której trudno przejść obojętnie, no to ma też licznych krytyków. I ty się w tej książce od tej krytyki nie odcinasz, mierzysz się z nią. Najpoważniejszym zarzutem, który się Jackowi Hugo Baderowi zarzuca, który się podnosi, jest to, że no on po prostu mocno fantazjuje w tych książkach. W sensie, że wiele rzeczy, które on opisuje, albo nie mógł w czymś wziąć udziału, bo to jest nieprawdopodobne, albo jeśli wziął udział, to wyolbrzymił swoją rolę, albo swoje bohaterstwo, albo grozę sytuacji, która tak naprawdę nie była wcale aż tak groźna. Tych zarzutów tam przez lata się zrobiło wiele. Jak ty się odnosisz do nich? Znaczy, wiem, że twoja biografia to nie jest taka jak biografia Domosławskiego.
No nie, to nie jest biografia konfrontacyjna, to prawda. Nie zrobiłam czegoś takiego jak reportażyści, którzy udali się szlakiem Steinbecka i na przykład udowadniali, że to, co pisał w Podróżach z Charleyem, to naginanie rzeczywistości.
No ale do tych zarzutów, jak ty na to patrzysz? W sensie, gdyby one się okazały prawdą, to twoim zdaniem Jacek Hugo Bader miał prawo trochę fantazjować jako reporter, czy może jest to zbrodnia na gatunku i zdrada czytelników, zdrada paktu z czytelnikiem, jaki zawiera reporter, kiedy poświadcza, że to, co przeżył, było prawdą, a może, tak jak on mówi, no ma prawo do subiektywnych odczuć i to wszystko jakby się mieści w konwencji.
Przede wszystkim, Bartku, nie ma czegoś takiego jak obiektywne odczucia. I nasze doświadczenie rzeczywistości jest przefiltrowane przez nas, przez osobę, która patrzy, która słucha, która opowiada. Myślę, że w Polsce zbyt restrykcyjnie podchodzimy do kwestii tak zwanej prawdy i tak zwanego faktu, czy nawet nagiego faktu, który według niektórych i też według mnie nie istnieje. Co jest chyba konsekwencją tej wielkiej afery, która wybuchła po opublikowaniu biografii Kapuścińskiego przez Domosławskiego. Nawiasem mówiąc, nowa książka Domosławskiego, książka o Baumanie, jest moim zdaniem o wiele, wiele słabsza niż ta o Kapuścińskim i chyba też dlatego, że no, autor się po prostu bardzo jakoś autocenzurował. To pytanie o fikcję w reportażu, to ona w ogóle powraca jak bumerang od czasu dwudziestolecia międzywojennego, czyli wtedy, kiedy negocjowano gatunek. I na przykład Melchior Wańkowicz przecież pisał o tym, że w reportażu dozwolone jest tworzenie tak zwanych postaci syntetycznych, czyli lepienie jednego bohatera z kilku innych po to, żeby był bardziej wyrazisty, żeby lepiej poprowadził historię. Wydaje mi się, że jak najbardziej tego typu działania są w tekstach reporterskich uprawnione, pod warunkiem, że reporter się w tekście przyzna do tego. Czyli że zasygnalizuje, że w jakiś sposób poddał zdarzenia artystycznej kreacji. Natomiast jeżeli chodzi o Jacka, to mnie się wydaje, że on po prostu ma nosa do tropienia różnych dziwactw i do znajdywania takich sytuacji, które wydają się nieprawdopodobne. Zresztą wstępem do zbioru W rajskiej dolinie wśród Zielska jest tekst Małgorzaty Szejner, która przyznaje się do tego, że jako redaktorka często była zaniepokojona tekstami przynoszonymi przez Jacka do redakcji. Ale po dokonaniu fact-checkingu okazywało się, że wcale nie są to tak nieprawdopodobne zdarzenia, na jakie mogłyby wyglądać. Zresztą jeżeli chodzi o to posądzanie Jacka, o mijanie się z prawdą, to chyba najczęściej powtarzany zarzut dotyczy rozmowy z generałem Lebiedziem i do tej rozmowy odnosiła się też, czy też do podejrzenia, że do tej rozmowy w rzeczywistości nie doszło, odnosiła się też Ludwika Włodek. Jacek Hugo Bader wcale nie spotkał się z generałem Lebiedziem, zamiast z nim rozmawiał z jego żoną. i po prostu widoku ze stuletniej morwy kłamał. Tyle tylko, że nie ma żadnych dowodów na to, a wręcz jest zdjęcie, które Hugo Bader zrobił Lebiedziowi, które zresztą w książce W rajskiej dolinie wśród zielska się znajduje. I tak też z tymi podejrzeniami, że Jacek kłamie, jest, że nikt nie potrafi podać żadnych konkretnych przykładów, też nikt nie chce o tym opowiadać pod nazwiskiem. W zasadzie wygląda to na taką legendę o Jacku Hugo Bajerze. Natomiast sam Jacek uważa, że reportażyści, a zwłaszcza ci, którzy zajmują się poradziecją, go nie lubią, bo są zazdrośni.
No tutaj dla porządku moglibyśmy też odnotować pretensje, jakie mieli do niego bohaterowie książki Długi film o miłości, Powrót na Broadpeak, też przytaczasz, że według nich ta podróż wyglądała inaczej. Jacek celowo pomylił wiek bohaterów, bo mu to bardziej pasowało literacko, prawda? Więc no jest to napięcie też między Hugo Baderem a jego bohaterami, czy też bohaterami z książki Skucha, których ty też przytaczasz. No i to jest kolejny zarzut podnoszony wobec Jacka Hugo Badera, że on tych swoich bohaterów tak no, nie rozpieszcza, a wręcz traktuje jak tworzywo, dosyć przedmiotowo, prawda? Traktuje ich jako tworzywo literackie, z ich wypowiedzi sobie rzeźbi to, co mu akurat pasuje literacko, ale niekoniecznie liczy się z ich uczuciami, czy z tym, jak oni będą żyli po publikacji jego książki, prawda? To jest pytanie, dla kogo tworzy reporter, czy powinien się skupiać przede wszystkim na redaktorze, czy na czytelniku, czy jednak powinien szanować granice bohatera?
No wiesz, ale też nie do końca jest tak, że Hugo Bader nie szanuje granic bohatera. Przykładem jest Skucha, czyli ta książka reporterska Jacka o tak zwanej drugiej solidarności, której bohaterem jest Boni. I Michał Boni opowiadał Hugo Baderowi o swoim uzależnieniu, ale na etapie autoryzacji uznał jednak, że nie chce być zapamiętany przez pryzmat takich doświadczeń, takich opowieści. Jacek zrezygnował z publikacji tego, co mu Boni opowiedział, a więc można powiedzieć, że uszanował jego granice. Wydaje mi się, że te problemy, jakie Jacek ma z bohaterami, nie wynikają z jakiejś złej woli, tylko raczej wynikają z tego, że jest on osobą bardzo bezpośrednią i tak trochę satyrycznie patrzącą na rzeczywistość.
Jeśli mówimy o Skusze, no to mamy też bohaterkę Ewę Hołuszko, która miała największe pretensje do, zdaje się, że bardzo największe pretensje do Jacka Hugo Badera za to, jak przedstawił ją w reportażu w dużym formacie, tak? Więc tutaj też zarzucono pewien brak wrażliwości, tym razem dla osoby, która przeszła tranzycję płciową. Nie jest to na pewno takie jednoznaczne, prawda? W sensie jakby to jest też duży problem, na ile się zgadzać przy autoryzacji, jak jesteś reporterem, prawda? Bo jednak no, tekst nie musi się koniecznie podobać bohaterowi, prawda? Jeśli jest zgodny z prawdą, no to może, a nie stawia bohatera w najlepszym świetle, no to można powiedzieć trudno, prawda? Chociaż to są różne szkoły, nie wiem jak ty na to patrzysz.
No tak, ale pamiętajmy o tym, że Jacek jest dzieckiem lat 90., to znaczy w latach 90. się wykuwała ta jego reporterska persona. Pamiętajmy o tym, że jak już wspomniałam, jest dziadersem w pewnym stopniu. No bo taki już jest po prostu. Natomiast jeżeli chodzi o Ewę Hołuszko, to zrozumiał, z czego mogły się brać jej pretensje i Ewę Hołuszko przeprosił, publikując fragment jej dotyczący w Skusza.
No właśnie, jeśli mówimy już o bohaterach Jacka, no to kolejna albo zarzut, albo mocna strona jego książek, to zależy jak na to patrzeć, to są bohaterowie, których on wybiera. On świadomie wybiera outsiderów, hipisów, pujaków, włóczęgów, bezdomnych, frików, jak ich sam nazywa, jak ty ich nazywasz, co z jednej strony sprawia, że te książki są barwne, a historie żywe, no ale z drugiej strony prowadzi do zarzutów o to, że on orientalizuje, prawda? No bo jeśli weźmiemy z jakiegoś rejonu, miasta, kraju, wybierzemy osoby najbardziej odpalone, no to wiadomo, że obraz tego miejsca będzie skrzywiony, prawda? No jeśli świadomie unikamy rozmowy z, tu cudzysłów, nie wiem, grzecznymi obywatelami, no to w określony sposób budujemy obraz tego miejsca i orientalizujemy. To jest właśnie ten zarzut do książek Jacka Hugo Badera, których akcja toczy się w poradziecji, że wychodzi z nich jakaś taka kraina, gdzie wszyscy piją wódkę na umór, żadne zasady się ich nie trzymają i że jest to takie wyższościowe spojrzenie osoby, która przyjechała z kraju rzekomo bardziej rozwiniętego czy z zachodu.
No, z tym wyższościowym spojrzeniem to bym się akurat nie zgodziła. Jest taka książka Przemysława Czaplińskiego, Poruszona mapa. I on w tej książce podzielił polskich reporterów piszących o Rosji na trzy kategorie. Na reporterów dyscyplinujących, takich korygujących, nazwał ich wizytatorami. Na skupionych na sensacji zbieraczy i w tej kategorii skupione na sensacji zbieracz umieścił Hugo Badera. No i na poważnych tekstualistów, tak ich nazwał, nastawionych na dialog. I może rzeczywiście jest w tym coś, że Jacek jest takim zbieraczem, takim kolekcjonerem. Zresztą on się od tego nie odżegnuje, wręcz nazywa się sam kolekcjonerem, który zbiera osobliwości. Na przykład audyt, to przecież jest takie baderowskie freak show. Rzeczywiście to jest taki zbiór oryginałów, bandytów, uliczników, czy tutaj zacytuję, wsiowych. No i faktycznie wychodzi z tego taka krzywa morda, to też był cytat. W ten sposób Hugo Bader opisał własny portret pokolenia Kolumbowie, rocznik 50. A jakie było pytanie? Przypomnij mi, przepraszam, bo się zdekoncentrowałam.
No, rozmawialiśmy o tej orientalizacji, że wybieranie takich frików do książki no to jest właśnie orientalizowanie miejsca, w które się jedzie. Nie jest to rzeczywisty obraz tego miejsca.
Ja wiem. Myślę, że trzeba to rozpatrywać chyba przez pryzmat właśnie tej reporterskiej persony Jacka. W ogóle wydaje mi się, że w przypadku Jacka Hugo Badera trzeba patrzeć na każdy jego tekst jako na element całości. Czyli uwzględnić też na przykład sposób, w jaki on przedstawia siebie. Bo w stosunku do siebie przecież też wcale nie jest łagodny, wręcz przeciwnie. Bardzo często się autokompromituje, śmieje się sam z siebie, jest wobec siebie ironiczny. Raczej widziałabym w tej strategii takie bezpośrednie podejście do życia, niewyższościowe.
Też pytanie, czemu on takich bohaterów wybiera? No z tego, co ty mówisz, to dlatego, że sam taki jest trochę, w sensie sam się pozycjonuje na takiego trochę outsidera i włóczęgę.
Tacy bohaterowie go interesują i myślę, że też dlatego w reportażach zagranicznych stawia na poradzicję właśnie, a nie opisuje na przykład tak zwanego Zachodu. Bardzo mnie rozbawiła opowieść o tym, jak na jednym ze spotkań autorskich ktoś zapytał Hugo Badera, dlaczego nie napisze reportaż o Szwajcarii. No i bardzo się biedził, jak dyplomatycznie odpowiedzieć na to pytanie. Mnie powiedział, że w życiu by nie chciał pisać o serach, zegarkach i bankach i że to jest straszna nuda. I przypomniał też o tym, że raz napisał reportaż o jednej z najbogatszych niemieckich gmin, ale tylko dlatego, że w Stuttgarcie zablokowano budowę supermarketu, bo na drzewie wykluły się ptaki z jaj. No a w Polsce kto dbałby o jajo?
Nie wiem, czy tak dużo się zmieniło do dzisiaj, ale faktycznie, kto by chciał pisać o Zachodzie, proszę Państwa. Hugo Bader, Włóczęga, książka wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, do kupienia w dobrych księgarniach. Redakcja dużego formatu patronuje tej książce, a z nami była Izabela Adamczewska-Baranowska, autorka, akademiczka, dziennikarka Gazety Wyborczej.
Bardzo dziękuję za zaproszenie.
My również bardzo dziękujemy. Kłania się Bartosz Józefiak, a to była 8.10 podcast Gazety Wyborczej. Dziękujemy.
8.10 podcast Gazety Wyborczej.